Ścieżki wiary.
Witam Państwa, dzień dobry. To jest audycja Ścieżki Wiary i witam w studio panią Lucynę Mach ze Stowarzyszenia Brzostek Top Team i klubu bokserskiego o tej samej nazwie, Brzostek Top Team, tak można powiedzieć.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witam Panią. Co to za stowarzyszenie i co to za klub?
To stowarzyszenie powstało i działa, i ten klub przy stowarzyszeniu działa z myślą o człowieku. Zawsze u podstaw tego, co robimy, był człowiek, mały człowiek, duży człowiek, ale jednak człowiek. I wszystko, co robimy, kręci się wokół ludzi. Kręci się wokół tego, żeby ludzie, którzy gdzieś gubią swoje ścieżki, szukają swojego miejsca, mogli znaleźć u nas zarówno miejsce, jak i ludzi.
Czy trochę panią zdziwił fakt, że zadzwoniłam do pani, chcąc panią zaprosić do tej właśnie audycji, w której rozmawiamy na temat wiary, na temat tego, czy wiara może zmienić człowieka, jak może zmienić człowieka, czy w swoim życiu kieruje się pani takimi właśnie, nie wiem, głównymi prawdami dekalogu? Czy pani się zastanawiała, co pani powie na przykład tutaj słuchaczom, którzy dzisiaj rano słuchają pani przed mikrofonem?
Znaczy, zdziwiłam się dlatego, że to jest temat, o którym się w tej chwili nie mówi, nie rozmawia się.
O.
I mam wrażenie, że im jestem starsza, tym ta przestrzeń do rozmowy o wierze, o tych naszych różnicach jest coraz mniejsza. Nie ma jej w zasadzie. Dużo się mówi o ekumenizmie, dużo się mówi o tym, że powinniśmy być otwarci, tolerancyjni, ale u nas ta tolerancja zaczyna się objawiać tym, że wolimy nie poruszać żadnych tematów, żeby w tych tematach się nie różnić. Wolimy pewne tematy gdzieś tam przemilczeć, albo nie umiemy o nich spokojnie rozmawiać. I mam wrażenie, że to się staje coraz większym problemem. My ludzie jako tacy się lubimy, dlatego wolimy pewnych tematów nie poruszać, bo boimy się, żeby się w tych tematach nie zmierzyć, nie zatrzeć gdzieś.
Ale pani jest osobą, która takiej konfrontacji chyba się nie boi. Tak mnie się wydaje, że nawet jeżeli już dochodzi do tego typu rozmowy, dyskusji, konfrontacji, to na pewno z pani strony nie jest to chowanie różnych ważnych klimatów, spraw pod dywan.
Już nie.
Już nie?
Już nie, ale miałam z tym problem. Myślę, że jak byłam młodsza, to miałam problem z tym, żeby mówić otwarcie o tym, czy jestem osobą wierzącą, bo miałam... Ciężko to określić, ale miałam chyba za mało dowodów, żeby tą wiarę, czy tą swoją wiarę gdzieś unaocznić. Wydawało mi się, że żeby być dobrym katolikiem, to trzeba mieć dowód na to, że się jest dobrym. Teraz nie mam ich więcej, ale uważam, że teraz nie trzeba ich mieć. Teraz trochę ta moja wiara stała się taka bardziej dojrzalsza, taka, nie chcę powiedzieć moja, ale taka wiara, która gdzieś się już ukształtowała. I jestem już w stanie teraz o wszystkim rozmawiać i o tej wierze i spotykać się z tymi ludźmi, którzy przychodzą do klubu. I nie mamy żadnego problemu, żeby rozmawiać o tym, czy jestem katolikiem, czy
nie jestem.
Czy nie jestem katolikiem.
Bo przecież nie wszyscy muszą być, prawda?
Tak, tak.
Dobry człowiek to nie znaczy zaraz, że musi być katolikiem, prawda? Albo zły człowiek, który nie jest katolikiem. I tak i odwrotnie, możemy to po prostu sobie mnożyć, te przykłady.
To w ogóle nie ma znaczenia.
To nie ma znaczenia.
Mam wrażenie, był taki moment, że miałam wrażenie, że tych złych katolików jest więcej, niż tych dobrych ateistów. Że ta wiara w ogóle nas nie określa. Kiedyś mocno wierzyłam w to, że jak się jest katolikiem, to trzeba być dobrym człowiekiem. A teraz myślę, że po prostu... Dlatego to stowarzyszenie istnieje i dlatego to ci ludzie się gromadzą wokół tego stowarzyszenia, bo wystarczy po prostu być człowiekiem. A ta wiara nie definiuje nas jako człowieka.
W stowarzyszeniu wspieracie różne osoby. Prowadzicie różne, że tak powiem, zajęcia dla różnych osób, między innymi dla dzieci autystycznych. To są bardzo szerokie działania, które prowadzicie. Spotyka się pani z wieloma osobami, z wieloma ludźmi młodymi, z dziećmi, z rodzicami. Pamięta pani może jakiś przypadek osoby, która, nie wiem, jakoś szczególnie inaczej podchodziła do życia, może gorzej, chciałabym tego uniknąć, ale no, tak mi przychodzi teraz na myśl, a pod wpływem pracy z wami na przykład, przychodzenia do klubu waszego, troszkę zmieniła te swoje myślenie o rzeczywistości, o życiu, o ludziach, Może był taki przypadek jakiegoś takiego wewnętrznego, duchowego...
Wewnętrznej przemiany, tak.
Wewnętrznej przemiany, o.
Pamiętam taki przypadek, pamiętam jedną taką mamę, która przyszła ze swoim synem. On był autystykiem i ona została sama z tym synem i sama musiała walczyć z różnymi przeciwnościami, nie tylko z autyzmem syna. I miała takie głębokie pretensje do właśnie do Boga, czy do losu, który ją tym wszystkim doświadczał. I gdzieś zaczęliśmy o tym rozmawiać właśnie w kontekście wiary w Boga, że ona była całe życie wierząca i tak ją Pan Bóg pokarał. I gdzieś doszliśmy do takiego konsensusu, że może to faktycznie jest tak, jak mówi moja babcia, która ma już 102 lata, że Pan Bóg pomaga tym, którzy sami umieją sobie pomóc. W taki sposób, że nie możemy czekać, aż jakiś cud się zdarzy i ta manna nam spadnie z nieba. Tylko, że trzeba pomyśleć o sobie jako o tej sile sprawczej, która może zmienić życie. I ta osoba się zmieniła, ona później przychodziła i mówiła, że to jej myślenie, to, że ona zmieniła swoje myślenie i przestała czekać, a zaczęła działać, to tak jak jest też to powiedzenie, że marzenia się nie spełniają, tylko trzeba je spełniać, na tej samej trochę zasadzie, że my nie szukajmy winy, czy nie szukajmy wartości w tym, że wierzymy w Boga, tylko zacznijmy sami działać, że to, czy jesteśmy wierzący i w co wierzymy, to jest jakby coś, co jest obok nas, co jest nasze, ale nie coś, na co czekamy, że dzięki temu, że wierzymy, to stanie się cud, że dzięki temu, że nie wierzymy, to będziemy z kolei spotykać same jakieś złe sytuacje w naszym życiu. To tak nie działa zupełnie. I myślę, że ta mama bardzo, bardzo mocno uwierzyła w siebie i uwierzyła też w moc tej sytuacji, w której się znajduje. Ten jej synek się bardzo zmienił, on się bardzo otworzył. Mamy wśród tej grupy naszej autystycznej są dzieci, które wymagają więcej pracy. Te zaburzenia są takie mocniejsze i są te zaburzenia takie, które to spektrum pozwala tym dzieciom się otworzyć trochę na społeczeństwo i na te wszystkie bodźce, które spotykają w normalnym świecie.
A zatrzymam panią troszeczkę tutaj przy tych zajęciach z dziećmi autystycznymi właśnie. Mhm. Na czym one polegają w waszym klubie?
Przede wszystkim na spotkaniu z drugim człowiekiem i na spotkaniu z takim życiem. Te grupy są 10-osobowe, to są grupy zamknięte, my nie przyjmujemy tam więcej dzieci i staramy się przemycać małymi krokami pewne komendy, pewne sytuacje, pewne zachowania, pewne ćwiczenia związane z koncentracją, które powodują, że te dzieci się zmieniają. One pod wpływem pewnych powtarzalnych, to trochę tak jak w boksie. Dobry bokser, czy to na poziomie zawodniczym, czy na poziomie amatorskim, pewne ruchy i pewne techniki powtarza tysiące razy. My z tymi dziećmi bardzo cierpliwie pracujemy w małych grupach po to, żeby każdy miał takie jednostkowe podejście, żeby każde dziecko było zaopiekowane. Pracujemy z psychologiem, pracujemy z drugim trenerem po to, żeby te dzieci się rozwijały, żeby one małymi kroczkami wchodziły na te tereny, na których jeszcze nie były.
Mm-hmm, rozumiem. Ale wróćmy jeszcze troszeczkę do tego tematu wiary. Dlaczego pani zdaniem dobrze uformowana wiara w człowieku potrafi otworzyć umysł na drugiego człowieka? I czy potrafi?
Bo daje nam odwagę. To, co ja często też powtarzam w swojej opowieści, o swojej wierze. Ja na swojej drodze spotkałam już tutaj w Gdańsku, w Sopocie, księdza Nikosa. Spotkaliśmy się w ogóle w pociągu. Okazało się, że on też jedzie do Sopotu. Ja już mieszkałam w Sopocie.
Nikosa Skurasa.
Nikosa Skurasa, tak. I on, później jak go zobaczyłam w kościele, to on powtarza bardzo często jedno słowo, odwagi. I my często mamy coś w sobie takiego, że pewnych rzeczy nie robimy, bo się po prostu boimy. Że to nie jest dla nas, że za trudne, że nie podołamy temu wszystkiemu, co towarzyszy tym kolejnym krokom. A on cały czas tej ambony mówi odwagi. Odwagi, zaufaj sobie. Odwagi. I dla mnie to było taki przełom. Pomyślałam sobie, że faktycznie, jeżeli... Co się może najgorszego stać, jeżeli ja się odważę? Może się po prostu moje życie zmienić, ale oprócz tego, że się zmieni moje życie, to się zmieni też życie wszystkich osób, które wokół mnie są. Ja mam nastoletnich dwóch chłopców. Jeden ma 16, drugi ma 17 lat. I co niedzielę jesteśmy w kościele, bo każdy z tego kościoła czerpie coś dla siebie. Czerpie tą swoją odwagę i moc. I ciężko jest oczywiście w tych czasach oderwać trochę kościół od swojej wiary, bo ten kościół już nie jest taki jak kiedyś, albo on się trochę zmienił, jest dużo kontrowersji. ja idąc z dziećmi do kościoła, widzę, że oni szukają tam swojej odwagi na kolejny tydzień. Więc dla mnie to było takim przełomem, że jednak ja słyszę od kogoś, kto sam szukał swojej drogi, to słowo odwagi. Po prostu odwagi.
A dzisiaj rozmowa z dziećmi, na przykład z synami o wierze, o tej duchowości jest możliwa? Czy rodzice jeszcze dzisiaj rozmawiają z dziećmi na ten temat? Na te tematy właśnie takie głębokie, można powiedzieć, duchowe?
Ja staram się rozmawiać, chociaż widzę, że to jest trudno, dlatego że dosyć łatwo jest podważyć to, co się dzieje, te wartości, którym wierzymy, te 10 przykazań, ten dekalog.
W konfrontacji z rzeczywistością,
tak? W konfrontacji z rzeczywistością. No ciężko nam oddzielić księży od kościoła. Ciężko jest nam oddzielić kościół od Boga, bo to jest jakby jedna instytucja, jedno ciało. A jednak jak rozmawiamy o dekalogu, o wartościach, które tych uniwersalnych wartościach, które przekazuje nam Kościół, to mówią, mamo, ale dlaczego tak jest, skoro oni nie przestrzegają tego dekalogu? Ja zawsze też w takich rozmowach o wierze mówię, że dla mnie najważniejszym przykazaniem było to przykazanie miłości. I to staramy się też, to może brzmieć jak banał. I nawet jak teraz to mówię, to tak sobie myślę, czy to nie jest zbyt banalne.
Ale z drugiej strony trzeba to powiedzieć. Trzeba mówić takie słowa, no bo jeżeli nie będziemy mówić takich słów, które brzmią jak wyświechtany banał i nie będziemy po prostu przerzucać się tymi słowami, to po prostu w ogóle przestaniemy na ten temat rozmawiać.
Tak, no tak, właśnie tak, Pani Aniu, dokładnie tak. Bo w tych naszych przykazaniach, jak Pan Bóg powiedział, najważniejszym przykazaniem, które Wam daję, jest przykazanie miłości. Jeżeli będziecie się nawzajem szanować, kochać, lubić, przede wszystkim szanować, myślę, to wszystkie te inne przykazania wyjdą same z siebie. To nie jest tak, że wy musicie codziennie powtarzać sobie dekalog i codziennie odhaczać, czy ten dekalog jest realizowany w waszym życiu. Po prostu kochajcie bliźniego, kochajcie tego człowieka, który jest obok was, równie mocno jak samych siebie.
Czuje się pani spełniona w roli, którą pani, że tak powiem, pełni w stowarzyszeniu i w ogóle w klubie i w ogóle w życiu jako matka, jako pracownica, jako człowiek?
Ja sobie zawsze stawiam bardzo wysoko poprzeczkę i wczoraj mieliśmy u nas kolejny turniej bokserski i było 50 walk, czyli 100 młodych zawodników i miałam okazję każdą tą jedną walkę widzieć i powiem pani, że coraz bardziej czuję się spełniona w takim sensie, że widzimy, że ci ludzie mogą się tam rozwijać. Widzę, jak oni przełamują swoje bariery. Widzę, że dzięki temu miejscu i temu wszystkiemu, co udało się nam stworzyć, oni przełamują te bariery szybciej niż ja miałam kiedyś okazję to w swoim życiu robić. I myślę, że będzie im łatwiej, że oni będą wzmocnieni tym, że wierzą sami w siebie i że rodzina w nich wierzy, że przyjaciele w nich wierzą, że przychodzi publiczność, ich koledzy, koleżanki, które trzymają za nich kciuki, że rodzina z drugiego końca świata, bo mamy relacje na żywo, ogląda ich walki, kibicuje im na różne sposoby. To jest niesamowite. To jest niesamowite, że ten taki sport, który wydaje się w stereotypach takim bardzo brutalnym sportem, przyciąga takie emocje i wyzwala takie emocje w tych ludziach. To jest naprawdę strasznie budujące, jak ja widzę tych młodych ludzi, jak oni się rozwijają, jak oni wchodzą na ten ring, przecież oni walczą o czapkę gruszek przysłowiową. Tam nie ma żadnych wielkich nagród. Ale oni wychodzą na ten ring i oni się czują zwycięzcami. I dla mnie to jest coś niesamowitego. To mnie tak buduje i wiem, że Macieja Brzoska, z którym tworzymy ten klub, buduje to równie mocno, bo on też nie miał szansy od takiego dzieciaka, żeby go ktoś tak wspierał. Stoczniowe wtedy te kluby bokserskie były trochę inne i on w Stoczniowcu znalazł wielu przyjaciół, znalazł wspaniałych trenerów. Do tej pory u nas trenuje dwóch trenerów ze Stoczniowca, więc ta historia gdzieś zatoczyła krąg, ale to jak widzę, jak ci ludzie się rozwijają i to jak widzę, jak oni wierzą w siebie. Już pomijając inną wiarę, oni po prostu zaczynają wierzyć w siebie i tą siłą też wzmacniają swoje otoczenie. Swoich rodziców, mamy, które się martwią. Ja też wczoraj miałam tą szansę, że mój syn pierwszy raz miał pierwszą swoją walkę bokserską i moja wiara w niego też urosła. To jest, ja sobie pomyślałam, kurczę, on sobie nie da rady. Po co on sobie to w ogóle wymyślił? Zobaczyłam go na tym ringu, zobaczyłam, jak on bardzo tego chce, zobaczyłam, jak jego poczucie wartości wzrasta i to naprawdę było budujące. Także niesamowita sprawa.
Ja bardzo dziękuję za te świadectwa, które pani tutaj dawała w studio. Pięknie pani mówi o tej wierze i o wierze w drugiego człowieka tak naprawdę, tak. Bo to jest najważniejsze. Lucyna Mach ze Stowarzyszenia Brzostek Top Team i Klubu Bokserskiego o tej samej nazwie była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
Ja również bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Kłaniam się, Anna Rympas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ścieżki wiary.